Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bachowska, witam i zapraszam do poznania skutków II wojny światowej. To nie tylko utrata życia czy zdrowia, ale ten konflikt zbrojny przyczynił się także do zniszczeń w zakresie kultury. Doskonałym tego przykładem jest zamek w Malborku. Nie dość, że częściowo legł w gruzach po ataku Armii Czerwonej, to znajdujące się tu eksponaty zostały wywiezione przez zwycięzców lub rozkradzione. Nieliczne przetrwały i zasiliły m.in. różne polskie muzea. Ocenia się, że te grabieże i wywózki dotyczą 90% zabytków. A do dziś twierdzy nie udało się odbudować w kształcie, w którym była w momencie wybuchu wojny. Zanim wybierzemy się do Malborka, zajrzyjmy na wystawę czasową Dziedzictwo utracone w Muzeum II Wojny Światowej. Bartłomiej Garba, kierownik działu wystaw.
Sam tytuł sugeruje, że mówimy o stratach, o tym, co w czasie II wojny światowej zostało zniszczone, ukradzione, zagrabione czy też zaginione. Na tej wystawie opowiadamy również o tym, jak próbowano ratować dziedzictwo, kto starał się je zachować dla przyszłych pokoleń i w jaki sposób. Tutaj chcieliśmy iść troszeczkę naprzód, ponieważ zapoznaliśmy się z wystawami o podobnej tematyce, które powstawały na przestrzeni lat. Ważną dla nas wystawą była wystawa Warszawa Oskarża z 1945 roku, która powstała tuż po zakończeniu wojny. I pierwsza instalacja, która rozpoczyna wystawę, nawiązuje do niej. Natomiast dalej zastanawiamy się nad tym i pokazujemy, jak starano się ratować dziedzictwo. Tutaj przypominamy postać profesora Stanisława Lorenca, który jest naszym przewodnikiem po wystawie, ale także Karola Estreichera czy księdza Litkę. Zastanawiamy się też na wystawie nad toposem niszczenia, bo dziedzictwo tracimy nie tylko w czasie wojen, ale to są kataklizmy, to są pożary, jak w kościele świętej Katarzyny, czy Biblioteka Brazylii, lub zniszczone Aleppo. Dziedzictwo to też jego obraz we współczesnym wzornictwie. Ten wątek na tej wystawie możemy zobaczyć. Bardzo ważną częścią wystawy jest jej ostatnia część, gdzie zastanawiamy się nad dziedzictwem a przestrzenią, czyli wątkiem przeniesienia państwa polskiego ze wschodu na zachód, utraty kresów, zyskania ziem zachodnich i północnych. To też kwestia instytucji, czyli tych przerwanych jako solineum i odtwarzanych, czy też nas, Muzeum II Wojny Światowej, w kontekście upamiętniania tragizmu II wojny, ale też dzięki tej wystawie zmaganiu się z tematem utraty substancji kulturalnej, dziedzictwa. A trzecim wątkiem jest to, jak my siebie widzimy w kontekście dziedzictwa narodowego, ale też w kontekście dziedzictwa własnej rodziny, własnej pamięci, własnych korzeni. Dlatego widz na końcu może stanąć przed lustrem i sam siebie zobaczyć.
Przenieśmy się do Malborka. Tutejszy zamek był miejscem krzewienia germańskiego ducha w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Pieczołowicie odnowiony, wypełniony cennymi zabytkami. Był po prostu piękny, mówi Ryszard Rząd z Muzeum Zamkowego w Malborku.
Gdy oglądam zdjęcia jego sprzed wojny, jestem pełen podziwu dla ogromu pracy włożonej tu przez konserwatorów niemieckich. Najpierw przez ekipę Konrada Steinbrechta, później jego następcy Bernarda Schmida. Zwłaszcza prace Konrada Steinbrechta wywarły wielki wpływ na zamek. Zamek wysoki, odbudowany został do roku 1902, wyposażony w szereg sprzętów neogotyckich i gotyckich sprowadzanych tu. Przywrócono jego bryłę średniowieczną. Oczywiście naukowcy spierają się do dziś, na ile to była bryła średniowieczna, ale taką wizję Konrad Steinbrecht miał, poparto swoimi badaniami architektonicznymi tu na obiekcie i można mu zaufać, że doprowadził zamek do pierwotnego jakiegoś kształtu. Oczywiście wpływ na jego decyzję miała też sytuacja bieżąca, polityczna, mecenat, który sprawował cesarz Wilhelm II, więc zgodnie z wolą cesarza czy rodziny cesarskiej zamek upiększano. Dekoracje robione na bieżąco wręcz, tworzono nowe polichromie, tworzono nowe meble, z tym, że większość z nich była kopiami mebli średniowiecznych, które gdzieś w Europie funkcjonowały wówczas. Robiono ich kopie na potrzeby naszego zamku. Dziś praktycznie mamy czasami problemy z odróżnieniem oryginału od kopii. Nie ma oryginałów zachowanych gdzieś w głębi Niemiec. Przepadły te oryginały średniowieczne w głębi Niemiec, a mamy tu ich kopie. No.
Kopie XIX-wieczne.
Tak.
1 września 1939 roku to rozpoczęcie II wojny światowej, ale w Malborku niewiele się działo w tym momencie.
Nie. No z Malborka tylko tego dnia wczesnym świtem wyjechał pociąg pancerny w stronę Trzewa po to, żeby zająć mosty w Trzewie. W Malborku słyszano tylko pewnie jakieś tam detonacje czy strzały w Szymankowie czy w Kałdowie, ale w samym mieście i na zamku nic takiego się nie działo.
Czy przygotowywano zamek do obrony, czy jednak zgodnie z taką germańską myślą, że tutaj nic nam się nie stanie?
Dwutorowo niejako to się odbywało. Bo owszem, propaganda jakaś oficjalna głosiła, że zamkowi się nic nie stanie i uległ trochę temu sam Bernard Schmidt, który jeszcze w 1944 roku, w końcu 1944 roku, pytany tu przez jednego z takich ziemskich właścicieli okolic Malborka, dlaczego nie ewakuuje zbiorów, odpowiedział, że zamek nie wpadnie w ręce Rosjan i jest pewny tego. Ale od końca 1942 roku, 1943 rok, zamek był już obiektem zainteresowania armii niemieckiej. Wojskowi liczyli się z tym, że Rosjanie tu podejdą i trzeba zamek przygotować do obrony. Nawet nie myślano o zabezpieczaniu, wojskowie nie martwili się o zbiory, jakie tu są, ale dla nich zamek miał znaczenie wojskowe, militarne. Miał służyć obronie mostów jako obiekt militarny. I pod tym kątem oceniali budowlę. Instalowano tutaj obserwatorów przeciwlotniczych, radiostacje wojskowe. Gdy nasilały się bombardowania Gdańska, to ewakuowano tu do Malborka niektóre rzeczy z Gdańska, jak archiwalia, które później dalej wywożono w głąb Niemiec. Pierwsze czołgi radzieckie pojawiły się w okolicach zamku 25 czy 6 stycznia 1945 roku. Jak wspominali niemieccy obrońcy, spodziewali się tu radzieckich T-34 czy innych czołgów, a tu podjechały amerykańskie Shermany. Później po nich kolejne i tak dalej były niszczone przez obrońców. Zamek bronił się według niemieckich relacji do 9 marca 1945 roku, według innych jeszcze tam tydzień mogły tutaj jakieś końcowe walki trwać. Zniszczono bardzo dużo, zwłaszcza wschodnie partie zamku były zniszczone. Zamek wysoki bardzo ucierpiał, kościół zamkowy, wieża główna, praktycznie wieża główna przestała istnieć. Idąc tak dalej, wieża Klesza miała wielkie zniszczenia. Wschodnie obszary zamku ucierpiały wskutek radzieckiego strzału. Rosjanie zbliżali się od wschodu, podprowadzali coraz cięższy sprzęt oblężniczy, coraz cięższe armaty, coraz cięższe czołgi tu podjeżdżały. Te Shermany zostały później zastąpione T-34 na koniec takimi ciężkimi radzieckimi czołgami IS-2. Pomimo to zamku szturmem nie zdobyto. Niemcy wycofali się z zamku w nocy z 9 na 10 marca. Wycofali się w stronę Mierzei, w stronę Wybrzeża Morskiego, pozostawiając zamek pusty, wysadzając za sobą mosty na Nogacie.
A czy zamek był atakowany z powietrza?
Nie. Nie. Wspomniałem o relacjach obrońców niemieckich. Znałem jednego z nich i on absolutnie temu zaprzeczał. Żaden samolot tutaj radziecki się nie pojawił. Żadnych bombardowań jako takich nie było zamku. Tylko jedynie sprzęt artyleryjski dokonywał zniszczeń.
Co ciekawe, większość zabytków przetrwała działania wojenne. Profesor Karol Polejowski.
Tych zbiorów, tych kolekcji było dużo. Oczywiście nie wszystkie miały jednakową wartość. Niektóre były bardzo cenne, inne mniej. Nie ulega wątpliwości, że dwie kolekcje wybijały się, jeśli chodzi o ilość i o wartość. Po pierwsze to była kolekcja numizmatyczna, monet i medali oraz kolekcja militariów. Były oczywiście jeszcze kolekcja archeologiczna, była biblioteka z książkami, starodruki, ceramika, a więc tych kolekcji było dużo. Tak jak dzisiaj zresztą, muzea przecież nie ograniczają się tylko do jednej. To, co zgromadzono wówczas w zamku, było tego tyle, że wypełniało to w zasadzie większość pomieszczeń ówczesnego zamku. To było muzeum, które było wówczas oczywiście odwiedzane w pierwszej połowie XX wieku, zresztą tak jak dzisiaj. Zamek Malborski tu na wschodzie ówczesnych Niemiec był traktowany jako ten symbol panowania niemieckiego, tak samo jak Katedra Kolońska na zachodnich rubieżach Niemiec przecież była tym symbolem niemieckości na zachodzie. Malbork to było miejsce wycieczek. Tych wycieczek czy lądem, czy morzem, koleją, samochodami przyjeżdżano, wycieczki szkolne. W zasadzie rola tego muzeum była podobna do roli, którą dzisiaj ono spełnia. Zmieniły się oczywiście pewne, jakbyśmy powiedzieli, treści. no, w tej pierwszej połowie wieku XX jednak bardzo silnie związano Zamek Malborski i to, co się w nim działo, z tym niemieckim nacjonalizmem, a potem narodowym socjalizmem. Ale warto powiedzieć, że po roku 1945 bardzo długo ważyły się losy. Co z tym zamkiem zrobić? Co w zasadzie z tą ruiną zrobić? Decyzja zapadła ostatecznie, że będziemy budować tu muzeum i go odbudujemy. Oczywiście różne były pomysły, cóż tam miano by w tym Malborku wystawiać. Oczywiście no, wystawy historyczne, które miały być reakcją na tą epokę niemiecką, no to teraz podkreślano znaczenie epoki polskiej. Ale był taki pomysł w latach 50. gdzieś tam się błąkał, widziałem to w dokumentach, że pojawił się pomysł budowy takiego dużego międzynarodowego muzeum wszechsłowiańskiego tutaj.
W jaki sposób potraktowano zbiory zamkowe w czasie II wojny światowej?
Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony traktowano Zamek Malborski jako w miarę bezpieczny i zwożono tutaj eksponaty z innych miejsc, na przykład z Biblioteki Gdańskiej przywieziono tu księgozbiór, ale równolegle, kiedy zbliżał się front, to wywieziono stąd do Gdańska kolekcję numizmatów. A więc niektóre kolekcje traktowano je jako szczególne dobro. Ale były takie kolekcje, które w ten sposób nie zostały potraktowane. Nie zabezpieczono ich. Nie zabezpieczono kolekcji militariów, czy nie zabezpieczono kolekcji ceramiki, czy archeologii. Odpowiedzialność za to oczywiście spada na ówczesnych zarządców zamku, personalnie na ówczesnego przewodniczącego tego stowarzyszenia tutaj funkcjonującego, czyli Bernarda Schmidta. To on zawalił tą sprawę, mówiąc kolokwialnie. Nie zabezpieczył tych zbiorów poza bardzo niewielką ich częścią. W związku z tym większość tych zbiorów po prostu przepadła.
Mówiąc o stratach, porozmawiajmy konkretnie o dziedzinie, za którą jest pan odpowiedzialny na zamku, czyli o militariach. Co stało się z tą słynną kolekcją militariów po 1945 roku, albo nawet już w 1945 roku?
Ona została po prostu zniszczona w dużej mierze, w pewnej tylko części rozproszona. Obliczamy, że te straty sięgały 80-90% kolekcji. Jeżeli przyjmiemy, że do 1945 roku ta kolekcja militariów mogła liczyć około 1600-1800 eksponatów, no to zniszczenie 80-90% powodowało, że to, co zostało, to był szczątek. Na dodatek to, co zostało, było rozgrabiane. I tutaj nie wiemy, bo nikt nie prowadził żadnych statystyk, żadnych spisów. Nie zrobiono bilansu otwarcia w momencie przejęcia zamku najpierw przez Armię Czerwoną, a potem przez władze polskie. Zresztą w dokumentach jest jasno napisane, że to żołnierze Armii Czerwonej po prostu wynoszą większość z tych rzeczy zachowanych na zamku. Zamieniają to oczywiście na to, co było najbardziej istotne. No, samogon, jedzenie. Szaber w 1945-1946 roku był na porządku dziennym. Wynoszono z zamku wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Kiedy przejęło te ruiny Muzeum Wojska Polskiego, no to zaczęto zabezpieczać to, co zostało, ale to już było naprawdę niewiele. To wydobywanie z gruzów, poszukiwanie tego, co się kiedyś tu znajdowało, przyniosło bardzo mizerny efekt. Możemy domyślać się, że przetrwało w sumie nie więcej jak 100-kilkadziesiąt eksponatów z dziedziny militariów. Z tego część zniszczona. Kiedy Muzeum Wojska Polskiego przejęło zamek w Malborku, zakazało wynoszenia czegokolwiek, ale samo wywiozło stąd to, co miało jakąś wartość. Wiemy, że dwa takie transporty były w 1945-1946 roku, a więc część tego, co się zachowała, trafiła do Warszawy, do Muzeum Narodowego i do Muzeum Wojska Polskiego. Warto może nadmienić, że istnieją pewne przesłanki, które pozwalają sądzić, że część tych militariów tu z Malborka bardzo zawiłą drogą poprzez Wrocław, składnicę muzealną w Namysłowie, trafiła do Krakowa, a stamtąd do innych muzeów na terenie całej Polski. To jest proces, który trwał w sumie gdzieś do przełomu lat 60. i 70., ale tu jesteśmy dopiero na początku badań.
W ustaleniu wielkości kolekcji militariów pomoże inwentarz, który był prowadzony w latach 1894-1944. Spis trafił przypadkowo do Wrocławia i kilka dni temu wrócił do Malborka. Przekazał go dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, profesor Piotr Oszczanowski.
to inwentarz kolekcji broni zakupionych przez Konrada Emanuela Steinbrechta, kierownika prac restauracyjnych na zamku w Malborku, od kolekcjonera Teodora Józefa Blela, który zmarł w 1904 roku. Co ciekawe, ten inwentarz tutaj już funkcjonujący był wykorzystywany czy wzbogacany, uzupełniany aż do roku 1944. Nie wiemy do końca, w jaki sposób trafił do Wrocławia. Zapewne jeszcze w czasach wojny, dlatego że ten ostatni wpis tutaj dokonany w październiku 1944 roku daje już niewiele czasu na to, żeby mogło to nastąpić. Został przekazany albo do zbiorów zasobów konserwatora zabytków prowincji dolnośląskiej, albo też do Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu. W każdym razie po wojnie, przypomnę, z kolei muzeum najpierw państwowe, potem śląskie, dziś narodowe, funkcjonuje od roku 1947, znalazło się w naszych zasobach.
Pracownicy malborskiej instytucji prowadzą badania dotyczące obiektów gromadzonych w zamkach w Malborku i w Kwidzynie przed wojną. Pieniądze na ten cel przekazuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Badanie Polskich Strat Wojennych. Warto dodać, że w świetle prawa międzynarodowego państwo polskie w 1945 roku przejęło zabytki znajdujące się na terenie Pomorza, które wcześniej były niemiecką własnością. Jednak, jak już mówiliśmy, część obiektów skradziono, część Armia Czerwona zabrała do Rosji. Państwo polskie próbowało zabezpieczać zabytki, mówi Aleksandra Siuciak z Muzeum Zamkowego w Malborku.
Już w 1945 roku utworzono Referat Kultury i Sztuki przy Starostwie Powiatowym w Malborku. Jego głównym zadaniem było zabezpieczenie zbiorów z Zamku Malborskiego. I to była tak naprawdę pierwsza instytucja, która zajęła się tymi zbiorami. Też malborscy księża, Konrad Wil, który był niemieckim księdzem, pozostał w Malborku, bardzo troszczył się o to, co było w zamku. No i część ołtarzy, które teraz są w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku, to są właśnie pochodzące z zamku. Także to były takie dwie pierwsze, że tak powiem, grupy, które zabezpieczały zbiory. Już w czerwcu 1945 roku też przyjechała pierwsza delegacja ministerialna, Ministerstwa Oświaty, następnie Ministerstwa Kultury i Sztuki. Oni tak naprawdę zabezpieczyli największą część zbiorów, które znajdowały się w Malborku. I pośród tych zbiorów też znajdowały się bardzo cenne gotyckie ołtarze, rzeźby. Natomiast w 1946 roku, jak muzeum było już oddziałem numer 1 Muzeum Wojska, dokonano największych odkryć na zamku. To wszystko, co zostało zabezpieczone przez Bernarda Schmida, odkryto te wszystkie skrytki. Między innymi wówczas w bunkrze w kaplicy świętego Wawrzynca odkryto poliptyk grudziącki, który obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Gdzie trafiły właśnie te malborskie dzieła sztuki, które były tutaj przechowywane przed II wojną światową?
No to najważniejszymi takimi beneficjentami było Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Wojska Polskiego. W toku naszego projektu, który teraz prowadzimy, wiemy także, że trafiły również do Krakowa, do Torunia, do muzeów oczywiście, również do Wrocławia. Trzeba jasno powiedzieć, że wojnę przetrwało tak naprawdę prawie cała kolekcja, która była zgromadzona na zamku. Dopiero te rozproszenie, całe te wszystkie procesy, którym te zbiory podlegały, nie było należytej opieki nad zamkiem, spowodowało, że tak naprawdę 90% w tej chwili jest zaliczane albo bądź do strat, bądź są to zbiory rozproszone. U nas niewielka część tego w Malborku została.
Czy są w jakichś zagranicznych kolekcjach przedmioty pochodzące z dawnego muzeum w Malborku?
Tak. Jednym z takich najgłośniejszych i wzbudzających najwięcej kontrowersji jest gabinet numizmatyczny, który w całości praktycznie znajduje się w piwnicach Muzeum Puszkina w Moskwie. Polska wystąpiła z wnioskiem restytucyjnym kilka lat temu o zwrot tego zbioru, natomiast jak dotąd efektów żadnych tego nie ma. Jeszcze jednym takim obiektem, który też budzi kontrowersje, to jest głowa świętego Jakuba Starszego z kościoła zamkowego w Malborku, który nielegalnie został wywieziony w 1957 czy 1958 roku i trafił do zbiorów Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. To jest nielegalny wywóz, tak naprawdę my mamy pozostałą część tej figury, tors cały, natomiast tamto muzeum ma głowę. I to jest XIV-wieczny obiekt, także tutaj też warto było się zastanowić, czy on nie powinien wrócić do Malborka.
Jak już wspominano, jedną z najsłynniejszych przedwojennych kolekcji był zbiór numizmatów, o którym opowiedziała Joanna Czarnowska z Malborskiego Zamku.
Ta kolekcja liczyła inwentarzowo, mówimy o katalogu Emila Brefelda, ponad 10 tysięcy obiektów, a po wojnie, kiedy odnaleziono ją w sejfie przy kasie oszczędności w Gdańsku, okazało się, że tych przedmiotów jest ponad 14 tysięcy. Natomiast są też badacze, którzy szacują, że być może i było to około 20 tysięcy, więc to była ogromna, liczna kolekcja. na którą składały się niezwykle rzadkie monety, nawet pojedyncze, też i popularne obiekty, nawet i obiekty tamtych czasów, początku czy końca XIX wieku. Spakowano tą kolekcję, przewieziono ją do Gdańska, zdeponowano ją w specjalnie zabezpieczonym sejfie i tam przetrwała tak naprawdę do końca wojny. Odnaleziono sejf, odgruzowano, sforsowano drzwi i jakby władze tak naprawdę rosyjskie, bo nie bójmy się tego słowa, przeliczyły tą kolekcję, zapakowały ją i wywiozły do Moskwy, do Muzeum Puszkina. I w tej chwili prawdopodobnie przebywa tam do dzisiaj. Czy mamy coś na inwentarzu obecnym? Mamy, ale są to oczywiście domniemania. Mamy cenny zbiór monet krzyżackich odnalezionych w gruzach kościoła zamkowego. To jest 305 braktadów i 57 szelongów i mamy niezwykle, niezwykle cenne i rzadkie monety i medale, które odnaleziono w skrytce w zakrystii kaplicy świętej Anny, także po wojnie na przełomie roku 1952-53. I to jest coś, co możemy łączyć jakby dzisiejszą. To jest jakiś taki mianownik wspólny dla tego, co przed wojną i dla tego, co mamy w zamku po wojnie.
Powoli zastanawiano się, czy odbudowywać twierdzę i ewentualnie w jakim celu. Nie pozostawiono jednak ruin bez formalnej opieki. Najpierw był tu oddział numer 1 Muzeum Wojska Polskiego, następnie zamkiem zarządzało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Formalnie Muzeum Zamkowe w Malborku rozpoczęło działalność 1 stycznia 1961 roku, mówi obecny dyrektor instytucji profesor Janusz Trupinda.
Ta decyzja została wymuszona w pewien sposób. W 1959 roku pożar na Zamku Średnim uświadomił władzom, że zarząd zamku przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nie spełnia podstawowych wymagań bezpieczeństwa. I to był rok 1959, kiedy powołano zespół pod kierownictwem profesora Bogdana Gerke, który miał przygotować i przygotował kompleksowy projekt zagospodarowania udostępnienia zamku w Malborku, a z dniem 1 stycznia 1961 roku utworzono Muzeum Zamku.
Jak wyglądał ten proces podnoszenia się z ruin zamku?
To było początkowo zabezpieczanie ruin, tych najbardziej nadwątlonych części zamku i to trwało już od w zasadzie czerwca 1945 roku, a w momencie, kiedy powstało tutaj muzeum, to już był bardzo taki zorganizowany proces. Systematycznie zajmowano się poszczególnymi częściami warowni, przywracano je do życia, z jedną tylko tutaj uwagą, że przygotowywano zamek jako przestrzeń neutralną, przestrzeń wystawienniczą, dlatego że podstawowym założeniem było pokazanie zamku, funkcjonowania zamku w granicach Rzeczypospolitej, a więc w rękach polskich. Wątek krzyżacki był pokazywany, miał być pokazywany tylko jako dopełnienie opowieści o historii Polski, w związku z czym wszystkie napisy, na przykład niemieckie, jakie na ścianach się znajdowały, zostały zamalowane, a pierwsze wystawy też zostały przygotowane właśnie pod tym kątem.
Które części zamku pierwsze wzniesiono w związku z odbudową, a które jeszcze wciąż czekają na odbudowę?
Ciągle jeszcze nie doszliśmy do stanu sprzed 1945 roku. Tak naprawdę przedzamcze jeszcze w dużej części nosi ślady wojny, zwłaszcza tak zwana część zachodnia, część gospodarcza, czyli ciąg, gdzie znajduje się kościół świętego Wawrzyńca. Tam jeszcze straszą ruiny, powojenne ruiny. Trudno w to uwierzyć, ale to było w średniowieczu 21 hektarów. Dzisiaj Muzeum Zamkowe ma pod zarządem 16 hektarów terenu. No i przede wszystkim trzeba było podnieść z ruin zamek wysoki, zamek średni. I też w 2016 roku właściwie zakończono odbudowę Zamku Wysokiego poprzez pracę w kościele zamkowym, poprzez rekonstrukcję sklepień, udostępnienie wnętrza. Tak właściwie dopiero wtedy zakończyła się odbudowa Zamku Wysokiego.
Wróćmy do Muzeum II Wojny Światowej, w którym do 23 czerwca można oglądać wystawę Dziedzictwo utracone. Bartłomieja Garbę, kierownika działu wystaw, zapytałam, jak zaprezentowane zostały straty zabytków na Pomorzu.
Pokazując wątek zmiany granic i przeniesienia, posługujemy się po pierwsze mapą, na której pokazujemy transfer z Kresów na ziemię zachodnie i północne. Jest tu przykład osób, takich jak profesor Smolana, który zakłada ASP Gdańską, czy słynny pomnik Sobieskiego, który dzisiaj stoi w Gdańsku, a pochodzi z Lwowa. Ale to też zniszczony Gdańsk i odbudowywany po wojnie. Próbujemy wyjaśnić, że nowo przybyli osadnicy stoją przed problemem oswojenia nowej przestrzeni. Także to jakby tutaj ci nie zaznaczamy też na przykładzie Tatarów, którzy ze sobą w czasie ewakuacji przed Armią Czerwoną zabierają Koran, który też jest na tej wystawie pokazany.
Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.